Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także Państwa i mojego gościa. Dziś goszczę Panią Dorotę Dutkiewicz, prezes Fundacji Tacy Sami, która to fundacja powstała 9 marca przed wielu, wielu laty w Lublinie. Pani Dorota, dobry wieczór. Proszę dobry wieczór, nam opowiedzieć tę historię.
Pani redaktor, ja może troszeczkę tylko sprostuję. 9 marca 98 roku w tamtym wieku została zarejestrowana Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami, która się stała prawnym sukcesorem oddziału lubelskiego Fundacji Sprawnie Inaczej. Powiem, co to znaczy. Bo to po prostu przejęła wszelkie obowiązki i zadania i zobowiązania po oddziale lubelskim Fundacji Sprawnie Inaczej, który wtedy przestał istnieć, a zaczęła działać Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami.
I tak się zaczęło. Jak liczymy, a policzyć nie trudno, tak jak pani powiedziała, w minionym wieku, to są lata, to jest historia, to są wspomnienia, to są trudy, to są bariery. To są też nowości i szczęśliwi ludzie, którzy przeszli przez pani serce, ręce.
Dziękuję bardzo pani redaktor za uznanie. To faktycznie, jeśli weźmiemy okres powstania Fundacji Tacy Sami, czyli 25 lat temu, jak również oddziału lubelskiego Fundacji Sprawnie Inaczej, co już sobie liczy blisko 32 lata, jest to naprawdę wielki szmat czasu. Organizacje te, obie to powstały w okresie, kiedy jeszcze w Polsce po przemianach ustrojowych nie było praktycznie rozwiązań żadnych systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Taki temat niepełnosprawności był swoistym tematem tabu.
No tak, rozpoczęło się to dekadą na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jasne. Co dalej? Jak ruszyliście?
Pierwszą taką większą inicjatywą, która do tej pory istnieje, jako że celem i misją fundacji obu była szeroko pojęta rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, było założenie pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki początkowo opiekuńczo-wychowawczej, potem wsparcia dziennego. Mhm. Placówka ta pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny, która istnieje do dzisiaj, już w grudniu będzie kończyła 30 lat. Więc myślę, że
Radia też jubileusz.
Też jubileusz i Radia w tej chwili się uśmiecham o współpracę w tym zakresie. To faktycznie powstała pierwsza placówka, która obejmuje swoją opieką i działaniami dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz obejmuje terapią ich rodziny.
To jest bardzo ważne.
Zaczęliśmy, pani redaktor, od ósemki dzieci. W tej chwili może nie jest to szaleńcza duża liczba, jest to 19 dzieci, ale zaczęliśmy tylko od zajęć logopedycznych, następnie pedagogicznych. W tej chwili tych form wsparcia, czyli prowadzonych różnych zajęć, mamy kilkanaście.
A mianowicie, warto przybliżyć i przypomnieć
mianowicie
państwu.
Mianowicie są to zajęcia indywidualnej terapii mowy, terapii pedagogicznej, terapii relaksacyjnej, indywidualnej prowadzonej przez psychologa, terapii SI. No następnie są zajęcia grupowe z zakresu muzykoterapii, plastyki, dogoterapii, hipoterapii.
No
również zorganizujemy zajęcia dla rodziców w ramach grup wsparcia, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe. Także
jest w czym wybierać. Form jest bardzo, bardzo wiele.
Tak, wybierać jest w czym, ale my staramy się, żeby każde dziecko maksymalnie skorzystało z największej liczby form wsparcia.
Dlatego to jest bardzo całościowy program.
Kompleksowy. Terapię faktycznie kompleksowej terapii psychopedagogicznej.
Co jest bardzo ważne. Dlaczego takie ważne, pani Doroto?
Dlaczego? No, człowiek rozwija się kompleksowo w różnych sferach, zarówno w sferze poznawczej, emocjonalnej, czyli wszystkie jego funkcje, sfery muszą być pobudzane, stymulowane oraz rozwijane.
I to jest waszym naczelnym założeniem, żeby starać się jak najszerzej, jak najpełniej dostarczyć odpowiednich form wsparcia edukacji, wsparcia dla rodziny, jak pani powiedziała. Ja się zatrzymałam przy tej rodzinie, ale to jest niezwykle ważne, bo w momencie niepełnosprawności dziecka, prawda, cała rodzina jest wprzęgnięta w ten proces edukacyjny, rozwojowy. No i nie zawsze jest to proste.
Od poziomu świadomości rodzica zależeć będzie poziom zrehabilitowania jego własnego dziecka. im rodzic będzie posiadał większą świadomość dotyczącą roli, rehabilitacji, terapii, znaczenia tychkolwiek zajęć, tym będzie, prawda, bardziej świadomym człowiekiem, który będzie swoje dziecko sam rehabilitował. Poza tym grupy wsparcia też służą temu, żeby rodziców starać się defrustrować, niwelować ich stresy, które niesie niepełnosprawność dziecka.
Tak. To jest to, o czym często rozmawiamy w podobnych spotkaniach, programach, kiedy mamy okazję rozmawiać z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Kiedy oni opowiadają, wspominają o tym, jak, zwłaszcza kiedy przynależą do swoistego konkretnego stowarzyszenia czy fundacji, jak trudno było przed tym, zanim dołączyli do grona kogoś, kto podał im rękę, kto zwyczajnie po ludzku był takim telefonem zaufania często, prawda, albo miejscem, do którego można było przyjść i znaleźć tam konkretną odpowiedź na trudne pytanie.
Tak,
czasem nie zawsze tę konkretną pomoc, bo to różnie bywało, ale sama wiedza i świadomość wsparcia psychologicznego, bo takie także państwo dedykujecie.
Tak, takie też właśnie prowadzimy. Również chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Nasi rodzice uczęszczających dzieci na zajęcia uczestniczą w takiej grupie samopomocy. Co to jest? Jeśli mamy, no oczywiście to trochę okres pandemii nam w tym przeszkodził i zaraz po, przebywają, czekają na dzieci podczas zajęć, często się wymieniają własnymi doświadczeniami i stanowią dla siebie wsparcie. Czy jeszcze jest ktoś, kto być może ma gorzej, to nie jest pocieszające tak straszliwie, ale...
Wzmacniające.
Mniej, tak, wzmacniające.
We własnym gronie, że tak powiem, szukają też siły.
Tak. I się wymieniają różnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami. I poza tym jeszcze, pani redaktor, ja tutaj wspomnę o jednej rzeczy. My dbamy o to, żeby nasi wychowankowie nabierali kompetencji społecznych. Temu też służą, no nie tylko, bo oczywiście wszelkie zajęcia je, prawda, wzmacniają, ale głównie zajęcia treningu umiejętności społecznych. Mhm. Które są prowadzone w placówce. Organizujemy szereg różnych okazji, a każda okazja narzuca konkretny sposób zachowania na człowieku.
I zdobywania nowych umiejętności.
Tak, oraz to doświadczeń. Tak, żeby dzieci nauczyły się zachować w różnych sytuacjach i starały się weryfikować swoje zachowania, nie zawsze właściwe. W tym celu na przykład dzieci wyprowadzamy do sklepów na zakupy, do kawiarni, restauracji, na wystawy, prawda, czy też odbywają się zajęcia w placówce, gdzie dzieci na przykład wykonują jakieś sałatki, dowiadują się, jak mają się żywić, odżywiać czy ubierać.
Edukują, przy okazji korzystają z różnych form edukacyjnych, poszerzają swoją wiedzę, ale też się bawią.
Też się bawią, oczywiście, ale uczą się nawiązywać kontaktu.
Bo społeczeństwo, życie w społeczeństwie, umiejętność odnalezienia się w trudnych sytuacjach często są tymi barierami, o których mowa w wielu, wielu publikacjach dotyczących tych zakrętów trudnych.
I tak, ja może tutaj nadmienię, że nasza placówka, jak i wiele innych w Polsce, jest, znaczy akurat jesteśmy jedną z nielicznych wsparcia dziennego typu specjalistycznego, ale jak inne placówki dedykowane osobom z niepełnosprawnością, jest to placówka rehabilitacji społecznej, której nadrzędnym celem jest doprowadzanie osoby z niepełnosprawnością do pełniejszej integracji ze społeczeństwem.
Co daje jej poczucie odnalezienia się w społeczeństwie i zwyczajnie czuje się człowiekiem szczęśliwym, spełnionym.
No, to potrzebnym przede wszystkim.
Tak, i to jest waszą misją.
To jest naszą misją, a chciałam wspomnieć, że terapia, która może być przez niektórych uznawana za medyczną, są to jedynie zabiegi usprawniające, służące właśnie czy doprowadzające do pełnej rehabilitacji społecznej.
Co w planach? Bo o planach musimy coś powiedzieć. Czekamy na informację.
Pani redaktor, to i plany, i że tak powiem, i już rzeczywistość. W 2020 roku, kiedy, że tak powiem, napotkała nas pandemia COVID-19,
I zatrzymała nas wszystkich.
No, wszystkich nas zatrzymała.
Szukało się różnych rozwiązań.
Podczas pandemii, jak i również wojnie no, w Ukrainie, powstały inne priorytety finansowania organizacji pozarządowych, w tym zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością czy chorobami psychicznymi. Skłoniło mnie to do takiej refleksji, aby zgłosić do rządu polskiego projekt bonu terapeutycznego. Co to takiego miałoby być? Mhm. Bon terapeutyczny miał się stać formą pomocy społecznej kierowaną do osób z niepełnosprawnością, do osób chorych psychicznie, i jeśli współtowarzyszą tym zjawiskom, czy będzie tego nie nazwać, niedostosowaniu społecznemu. Osobom, które uczęszczają do placówek prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej, a więc i organizacji pozarządowych, w celu umożliwienia im uczestniczenia dalszego w tych zajęciach, a również placówkom umożliwienia rozwijania się i zaktywizowania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zakładania nowych inicjatyw.
Tym bardziej, że to zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, prawda?
Marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, jak również, pani redaktor, były bardzo niekorzystne warunki powstały podczas pandemii. Ani praca zdalna, ani nauka zdalna, izolacja społeczna nie podwyższyły, a raczej bym powiedziała obniżyły stan funkcjonowania psychofizycznego naszych podopiecznych.
O czym
były,
się mówi
były
przecież.
Przyczyną szeregu schorzeń psychicznych.
Depresji, także, załamań i różnych innych dramatycznych historii.
W związku z tym należy te wady, czy te niedociągnięcia po pandemii niwelować. Aby tak się stało, muszą funkcjonować dobrze działające placówki o wysokich standardach. Żeby tak też mogło być, muszą być pieniądze, których chwilowo mogło, czy może nie być z racji tego, że zmniejszyły się i zmieniły się priorytety. I w tym celu no, ja wystąpiłam do rządu polskiego, do posłów, o uchwalenie ustawy w bonie terapeutycznym. Jaka była sytuacja? Ponad rok temu ten bon terapeutyczny, to zadanie, zostało wpisane pod nazwą bonu rehabilitacyjno-terapeutycznego do Krajowej Strategii Unijnej Europejskie Fundusze dla Rozwoju Społecznego. Niestety, po ponad roku, mimo że w marcu tamtego roku rząd polski uchwalił tę strategię z bonem rehabilitacyjno-terapeutycznym, Komisja Europejska z niewiadomych przyczyn wykreśliła to z priorytetów strategii.
Co teraz?
Co teraz? No w tej chwili jesteśmy w kontakcie, ja jako fundacja, jako pomysłodawca tego, jako również Koalicja na Rzecz Bonu Terapeutycznego, która powstała w lecie, w końcu lata tego roku, spośród sygnatariuszy apelu do pana premiera Morawieckiego o przyspieszenie legislacji.
W takim razie
zwróciła się do
kciuki.
Europarlamentarzystów o podjęcie właściwych kroków w parlamencie i w Komisji Europejskiej celem przywrócenia tego zapisu. Z taką też prośbą ostatnio dwa tygodnie temu zwróciłam się do pana pełnomocnika doktora Pawła Wdówika również o przyspieszenie legislacji tego zadania, jak również o też to powtórne wpisanie do strategii. Także to byłyby nasze plany. Również zwróciliśmy się jeszcze z innymi inicjatywami do pełnomocnika. Teraz czekamy, jaki będzie dalszy bieg temu nadany.
Tak, wydarzeń. Pani Doroto, ja nie mogę sobie nie pozwolić na to, bo to jubileusze tak skłaniają, a to jest swoisty jubileusz. Państwo bardzo skromnie po prostu mają w sercu i w pamięci tamten czas sprzed 25 lat, ale jest bardzo wielu podopiecznych. Pani serdecznych wychowanków, którzy poszli w życie. To chyba największa radość, kiedy ma się świadomość, jak idą drogą stabilnie, gdzie odnajdują się, gdzie to, co państwo proponowaliście poprzez kontakt, prawda, z fundacją, z tą kompleksowym otoczeniem ich swojego wsparcia, jakie to daje owoce, efekty, jaka to wielka radość. Co na to pani prezes?
No, pani redaktor, no na pewno już wypuściliśmy, tak brzydko mówiąc,
świat
spod skrzydeł.
Z gniazda.
Kilkuset to podopiecznych. Bo jeszcze ja wspomnę, że fundacja prowadziła działanie nie tylko na terenie miasta Lublin,
no, tak,
ale w ramach
ważne.
Projektów, czy akcje Drzwi Otwarte, czy poradnie na kółkach wjeżdżające w teren. Obejmowaliśmy również rodziny i dzieci z terenu województwa lubelskiego.
W całym regionie.
W całym regionie. Więc również dzięki współpracy z Radiem Lublin.
Pamiętam.
Też prowadziliśmy audycje instruktażowe dla, dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Więc ja myślę, że spokojnie. Kilkuset to podopiecznych, no na pewno myśmy jakoś spod swoich skrzydeł wypuścili. Nie prowadzimy rejestru losów naszych to podopiecznych.
Ale czasem się odzywają.
Ale się raczej odzywają. Te dzieci nasze, nasi wychowankowie najczęściej są beneficjentami pracy warsztatów terapii zajęciowych.
Bardzo często rozwijają swoje talenty artystyczne.
Artystyczne, tak.
I wtedy to też dla nich jest wielką radością. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować w naszym wieczornym studiu i przypomnieć, że to jest czas, kiedy dokonujemy decyzję serca, a rozliczamy się z fiskusem i to my decydujemy, proszę Państwa, w którą stronę to nasze serce skieruje nas i kogo zechcemy wesprzeć. Dziś prezentowała się przed Państwem Fundacja Tacy Sami w studiu. Jak wspomniałam, goszczę panią Dorotę Dudkiewicz. Na stronie internetowej z pewnością znajdziemy wszystkie informacje aktualne z KRS-em również.
Na Facebooku znajdziemy informacje.
Na Facebooku.
A potem jeszcze podam może kontakt telefoniczny i adresowy. To jest ulica Narutowicza 74A, 20019 Lublin dla pieszych. Przyznam, że to jest wejście od ulicy Ochotniczej. Adres mailowy to jest tacy sami, łącznie pisane z małej, małpa. op.pl.
Jeszcze raz poproszę o adres mailowy.
Tacy sami, @op.pl. Jak również podam numer telefoniczny, to jest 81 532 7979.
Bardzo dziękuję. Życzę spokojnej nocy.
A dziękuję też. To dobranoc, pani redaktor. Nie powiem, że za 25 lat się zobaczymy, ale...
Pewnie wcześniej.
Pewnie wcześniej.
Gratulujemy
tak.
tych 25 pięknych lat. Dziękuję.